mówi następującą rzecz. Bardzo ważną, dotyczącą naszej doskonałości chrześcijańskiej. Trzy rzeczy określają i znamionują życie chrześcijanina. Działanie, słowo, myślenie. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje myślenie. Na drugim miejscu jest słowo, które odsłania i wyraża myśl zaistniałą i ukształtowaną w duszy. Po myśleniu i mówieniu następuje działanie wprowadzające w czyn powstały w umyśle zamiar. Tą drogą również my dzisiaj chcemy pójść w czasie tego naszego spotkania duchowego. Najpierw ożywić w sobie to wszystko, co jest naszym myśleniem. Myśleniem o Bogu, który jest jednością. Myśleniem o tym, że ten dar jedności mamy przeżywać. I każde prawdziwe działanie Ducha Świętego winno nieść jedność. A więc tam, gdzie są podziały, gdzie jest coś złego. Jeżeli mamy nieść jedność i nie zasmucać Ducha Świętego, nie powinniśmy nigdy zapominać, co wypełnia serce odnowy duchowej. I może trzeba by sięgnąć trochę do historii ruchu Światło-Życie, do księdza Franciszka Blachnickiego, jego pierwszego spotkania bardzo ważnego w Mozasicle, kiedy dokonało się to wszystko, co było pragnieniem odnowy duchowej, odnowy moralnej, ale również odnowy wewnętrznej człowieka, który chce poznać swoją godność, chce poznać swoje piękno. I z drugiej strony w tym wymiarze jedności pojawi się to, co dokonało się w odnowie w Duchu Świętym poprzez księdza Grewkowicza, księdza Dębowskiego, poprzez wspólnotę Magdalenki. Myślę, że to pokazało również, że w tym działaniu Ducha Świętego jest odkrywanie charyzmatów, odkrywanie szczególnych łask, które powodują, że dążymy do jedności. Dążymy do tego wszystkiego, co jest życiem we wspólnocie Kościoła i dla dobra Kościoła. To jest istotne zadanie. Kościół jest wspólnotą, która kształtuje nas, która pozwala nam odczuć naszą jedność z Bogiem. I kiedy mówimy o odnowie, jest ona suwerennym dziełem Bożym. Wielkim wylaniem Ducha Świętego na mężczyzn i kobiety. Łaska odnowy jest darem ofiarowanym każdemu. Myślę, że dzisiaj w sposób szczególny chcemy doświadczyć tej odnowy, tego daru jedności duchowej w naszej konkretnej wspólnocie, w naszej wspólnocie parafialnej. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że te wszystkie poruszenia Ducha Świętego są potrzebne, abyśmy potrafili służyć w jedności. Abyśmy służyli Bogu w tym wszystkim, co jest naszą zdolnością, co jest umiejętnością jednania, umiejętnością tworzenia tego wszystkiego, co jest wspólnym działaniem. Duch Święty do tego nas uzdania. I może dzisiaj, kiedy patrzymy na Kościół, on potrzebuje nowego wylania Ducha Świętego. Te problemy, które nurtują wspólnotę Kościoła, szczególnie w wymiarze duszpasterskim, dotyczącym moralności, dotyczącym rodziny, małżeństwa, godności kobiety, mężczyzny, godności życia. To wymaga odkrywania w sobie tego daru odnowy. I myślę, że tam, gdzie jesteśmy zjednoczeni, pojawia się potrzeba potwierdzenia naszego życia duchowego. Bóg lubi różnorodność. I im więcej jest osób zaangażowanych, podejmujących to działanie w różnych formach, tym lepiej dzieje się w Kościele. Gdy Duch Święty przynosi jedność, a jednak wciąż istnieją podziały, znaczy to, że nie słuchamy tego, co mówi do nas Duch Święty. I może tu jest bardzo szczególny sygnał dla nas, czy dostrzegamy w sobie tę rzeczywistość podziałów. Jeżeli tak, to znakiem tego musimy na nowo otworzyć się na inspirację Ducha Świętego, otworzyć swoją duszę na to, co jest darem Słowa. Słowa, które nas przemienia. Może jest to czas, aby się zatrzymać i przyjrzeć temu, co jest najważniejsze w naszym życiu. Bóg jest stwórcą jedności. On doprowadza wszystko w sobie, zarówno w niebie i na ziemi, doprowadza do pojednania w Synu. Jezus modli się o jedność swych następców. Chce, byśmy byli jednak tak, jak On i Ojciec są jedno. To wyraźny symptom, wyraźny znak tego, że to działanie ma się objawić w nas samych. I może czasami jest nam trudno ze względu na to, że każdy z nas w jakimś stopniu jest człowiekiem nastawionym na myślenie o własnej miłości. Zresztą często przebija przez nas to wszystko, co jest postawą takiego zapatrzenia się w samego siebie. I to jest niebezpieczne, jeżeli nie poddajemy tego Bożej miłości, Bożemu miłosierdziu. Możesz zafascynować się sobą, swoimi zdolnościami, swoimi talentami, ale w tym wszystkim ma być wymiar służby, działania ku wspólnemu dobru. I może to Kościół przeżywał w tych chwilach trudnych, kiedy słyszymy w tekstach pawłowych: ja jestem Pawła, ja jestem Sylasa, ja jestem Apollosa, ja jestem Kefasa. I może to byłoby niebezpieczne dla nas wszystkich, kiedybyśmy rozdzielali to, co jest wspólnotą miłości. Bo miłość ma jednoczyć i niezależnie, jaki charyzmat realizujesz w swoim powołaniu życiowym, jakie łaski otrzymałeś, jakich darów dostąpiłeś, to Duch Święty zachęca cię do jedności, aby to wszystko, czym zostałeś obdarowany, owocowało w tym wymiarze łaski Ducha Świętego. Dalej mówiąc o tym działaniu, Duch Święty chce widzieć w nas to wszystko, co jest umiejętnością pokonywania wszelkich działań sprzecznych z Jego wolą. Często jest tak, że poglądy dzielą, ale łączy nas głębsza prawda. Jedną ze spraw budujących nadzieję jest to, że chrześcijanie wszędzie uznają swoją jedność. Zjednoczenie powinno być centralnym tematem w życiu każdego Kościoła, aby świat uwierzył. Zobaczmy ten warunek, jedność Kościoła, aby świat uwierzył, bo my jesteśmy posłani do świata. Posłani jesteśmy do tych ludzi, którzy zagubili w sobie obraz miłości Chrystusa. Jesteśmy posłani do tych, których serce skamieniało, których serce zamknęło się na miłość Boga i bliźniego. Posłani jesteśmy do tych, którzy nas nienawidzą, którzy nas przeklinają, którzy nam złorzeczą, którzy nas zabijają. Posłani jesteśmy z Bożą miłością. I dlatego każdy z nas w jakimś stopniu ma doświadczać właściwej postawy formacji. I w tym doświadczeniu potrzebne jest kształtowanie szczególnych wymiarów naszego życia. Takim pierwszym wymiarem jest dojrzewanie osobowości. I kiedy patrzymy na tą dojrzałą osobowość, na pierwszym miejscu pojawia się to, co jest wewnętrzną wolnością. Ta wierność własnym przekonaniom wbrew wszelkim naciskom z zewnątrz. Wewnętrzna wolność, być człowiekiem wolnym, mieć swoje zdanie, mieć swoją kategorię pewnej hierarchii wartości spraw, które mnie nurtują. Czy dzisiaj, kiedy patrzysz na swoje życie, jesteś człowiekiem wewnętrznie wolnym? Czy czujesz tę radość wyzwolenia z tego wszystkiego, co jest grzechem, co jest słabością, co jest jakimś nieuporządkowaniem? Tak bardzo chcielibyśmy dużo zrobić, ale w jakimś momencie pojawia się bezradność, wynikająca z tego, że nie jestem człowiekiem otwartym na działanie Boga. Nie jestem Mu wierny, nie wyrażam tego wszystkiego swoim życiem, chociaż moje deklaracje idą w kierunku Jego miłości. Dalej, w tej dojrzałości osobowej pojawia się brak manipulacji w relacjach z innymi. Człowiek dojrzały w relacjach z innymi dostrzega swoją godność i podejmuje to, co tę godność wyraża. Bardzo trudny moment, zwłaszcza dla młodych ludzi. Zobaczmy, jakże często w naszych relacjach jest element manipulacji. Chcielibyśmy koniecznie uporządkować człowieka do tego stopnia, żeby on spełniał wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje oczekiwania, wszystkie moje zachcianki. I to jest chyba najtrudniejsze w wymiarze miłości, którą bym nazwał miłością oblubieńczą. Miłością, która powoduje to, że chce w jakimś stopniu ukształtować tego drugiego człowieka na swoje podobieństwo. Nie na podobieństwo Pana Boga, nie na podobieństwo Jego miłości, ale na podobieństwo moich oczekiwań. Kiedy chłopak patrzy na dziewczynę, chciałby, aby ona odzwierciedlała jego oczekiwania i odwrotnie. Dlaczego tak się dzieje? Bo w tym wszystkim jest pragnienie, jest tęsknota za tym, żeby być na tym pierwszym miejscu, żeby ludzie dostrzegali mnie. Podobnie jest w życiu dorosłym. Dostrzeganie mojego zadania jako kapłana, jako pracodawcy, jako urzędnika, jako wykładowcy. Inni mają dostrzegać moją godność. Ale pytanie, czy ja dostrzegam ich godność? Mojego studenta, mojego parafianina, mojego współpracownika, osoby, która jest dla mnie ważna. Dalej, dojrzałość osobowa prowadzi do tego, że prowadzę pewnego rodzaju wgląd w swoją motywację. Nie tylko to, co robię, ale jak to robię? Czy rzeczywiście w tym działaniu moim, kiedy podejmuję właściwą motywację, czy kieruję się tym, co jest postawą bezinteresowną? Zobaczmy, jakże często uzależniamy się od tego, czy ktoś nam podziękuje, czy wyrazi uznanie, czy wyrazi akceptację naszych takich czy innych planów. I ta bezinteresowność jest czymś, co spowodowane jest działaniem Pana Boga. On nie oczekuje wszystkiego, że my zrobimy, ale On pokazuje nam, że z Nim możemy wznieść się na wyższy poziom naszej inteligencji. Możemy sięgnąć po właściwe motywacje, które płyną z łaski Ducha Świętego. I myślę, że dojrzała osobowość to człowiek, który został odnowiony w Duchu Świętym. To człowiek, który na nowo przeżył pragnienie czegoś większego. Dalej, mówiąc o kształtowaniu człowieka, o jego odnowie, pojawia się formacja duchowa. Chodzi w niej o pogłębienie naszej wiary, o dojrzewanie w wierze. Mamy słuchać, czego Bóg od nas chce i do czego nas powołuje. I w tym aspekcie istotne jest dojrzewanie naszego sumienia. Zobaczmy to, co Ojciec Święty Jan Paweł II często mówił. Bądźcie ludźmi sumienia. Czy jest to łatwe? Czy jako chrześcijanie dopuszczamy do tego, że w jakimś stopniu naruszamy porządek tego sumienia? Dlaczego tak się dzieje? Bo gdzieś jest próba bycia dobrym i dla siebie, i dla świata, i dla Pana Boga. A zobaczmy, miłość Pana Boga jest wyłączna. I nie możemy doprowadzić do tego, że w naszym sumieniu będą akty sprzeczne z tym, co jest miłością i miłosierdziem Pana Boga. Zaczynamy, jakże często, jako ludzie wierzący, kierujemy się zasadami świata, Kiedy patrzymy na młodego studenta, można postawić pytanie, czy dobrze kieruję swoim sumieniem, czy zdam egzaminy, korzystam z różnych form nieuczciwości. Kiedy jestem przedsiębiorcą, czy kieruję się sumieniem? Kiedy jestem urzędnikiem, czy kieruję się sumieniem? Zobaczmy, ta formacja duchowa prowadzi do tego, że nagle uświadamiam sobie, że ja zaczynam pertraktować ze światem, a pośrednio pertraktować z szatanem. Dlaczego? Dlatego, że moje działania nie są czytelne. Inni, patrząc na mnie, nie dostrzegają człowieka konsekwentnego w swoich wyborach, decyzjach, zaangażowaniach. I ta dwulicowość może czymś być niebezpiecznym. Formacja duchowa to dane i przeżywanie Eucharystii, umiejętność przezwyciężania kryzysów. W życiu chrześcijańskim, w życiu odnowionym, pojawia się również to, co jest formą kryzysu. To nie jest tak, że my przeżywamy jakieś trudne sytuacje, ale ten kryzys powiela się na wyższym stopniu naszego życia duchowego. Pojawia się wtedy, kiedy wydaje się, że już jesteśmy tak blisko Pana Boga, że można po ludzku powiedzieć, uchwyciliśmy się Jego stóp i możemy czuć się bezpieczni. Tu również pojawia się to, co może być formą kryzysu. Kryzysu mojej miłości, że niby kocham Pana Boga, chcę być dla Niego, ale ta miłość nie jest jeszcze czysta, nie jest oczyszczona przez cierpienie, poprzez krzyż, poprzez to wszystko, co jest zmaganiem duchowym. Dalej mówiąc o odnowie człowieka, pojawia się to, co jest formacją intelektualną. Przeżycie nawrócenia na poziomie emocjonalnym, na poziomie naszego myślenia. Myślę, że często dotykamy tego problemu naszego nawrócenia na poziomie emocjonalnym. Myślę, że często trudno nam jest doświadczyć tego, co jest takim wewnętrznym pokojem. Zobaczmy, człowiek nawrócony to jest człowiek, który ma świadomość swoich słabości i z tymi słabościami przychodzi do Boga. Przychodzi do Chrystusa i mówi, Panie, nie daj sobie rady z tym. Widzisz, wielokrotnie podejmuję wysiłek, ale nie mogę osiągnąć właściwych owoców, właściwych skutków. Pomóż mi. Pomóż mi, daj mi natchnienie, daj mi inspirację. Dalej, to co jest istotne w formacji intelektualnej, to sprawa szukania i odnajdywania autorytetu. Zobaczmy znamienne doświadczenie, które sprawia, że jako ludzie wierzący, praktykujący, zaangażowani we wspólnotę, potrzebujemy autorytetu. I może dla nas oczywistą sprawą, że jest autorytet Pana Boga, ale w tym wszystkim idzie autorytet również człowieka, ojca, matki, wychowawcy, nauczyciela, księdza czy katechety. I być autorytetem, to znaczy być człowiekiem, który w swoim poszukiwaniu widzi szczególne dobro, które kształtuje w nim taka postawa zdobywania mentalności Ewangelii. To bardzo ważny moment, byśmy my rozumieli mentalność Ewangelii. Zobaczmy, że Chrystus nie przychodzi do ludzi po to, żeby mu się przypodobać. Nie przychodzi po to, żeby ich pogłaskać, powiedzieć, nic się nie stało. Chrystus przychodzi jako autorytet powiedzieć, to jest złe, to jest niedobre, zmień to. I może my dzisiaj w tych postawach naszych potrzebujemy właśnie takich ludzi, którzy będą autorytetem. Autorytet spowiednika, który mówi, nie, to co robisz jest niewłaściwe. Przyjrzyj się na nowo temu i proś Ducha Świętego, by wyzwolił Ciebie z tego wszystkiego. Autorytet nauczyciela, wychowawcy. To, co robisz, jest złe, bo nie wybierasz tego, co jest prawdą, nie wybierasz tego, co jest dobrem, nie wybierasz tego, co jest sprawiedliwością. Dalej, w kształtowaniu naszej odnowy duchowej, w budowaniu jedności, potrzebna jest formacja wartości. Potrzebne budowanie właściwej hierarchii wartości, umiejętność wybierania dobra i kształtowania życia według dekalogu. Zresztą to jest najtrudniejsze, dlatego że pewne wartości dekalogu zaczynają się rozmywać we współczesnym świecie. Zobaczmy, człowiek współczesny postrzega ten dekalog jako ograniczenie. I często my, jako ludzie wierzący, spotykamy się z różnymi osobami, które są niewierzące, niepraktykujące. Też ulegamy tej presji, chcielibyśmy być wolni. Wolni od tego wszystkiego, co jest jakąkolwiek formą ograniczenia. I dlatego dzisiaj, kiedy stajemy tutaj, mamy na nowo uświadomić sobie, że w mojej hierarchii wartości na pierwszym miejscu jest Pan Bóg i Jego miłość. I ostatnia cecha, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to formacja wspólnotowa. W kształtowaniu odnowy duchowej, potrzeba formacji wspólnotowej. Ukazywanie prawdziwego oblicza Kościoła, przykład ludzi świętych. Jaki jest dzisiaj oblicze Kościoła? Jaki jest obraz dzisiaj Kościoła, który postrzegam? Może ten medialny, gdzie Kościół jest instytucją społeczną, charytatywną. Instytucją, która ma zajmować się skomplikowanymi problemami. Ale często w tym wszystkim zanika to wszystko, co jest wymiarem wspólnoty. Wspólnoty mojej z Bogiem i z drugim człowiekiem. I Kościół ma mi uświadamiać tę potrzebę formacji wspólnotowej. Zobaczmy, ile wspólnot rozsypuje się w Kościele. Dlaczego? Dlatego, że w jakimś momencie zabrakło odniesienia do Chrystusa. I może są to piękne, cudowne, pobożne dzieła, ale one nie są kształtowane przez Chrystusa. I w jakimś momencie wedrze się tam pycha, wedrą się podziały, wedrze się to wszystko, co jest indywidualizmem. Potrzeba nam dzisiaj właśnie świadomości Kościoła. Dalej, zachowanie równowagi między karmieniem się a służbą. Często przychodzimy do Kościoła, aby Kościół nam coś dał. Bo wspólnota ma mi coś dać. Dobre samopoczucie, chwilę wyciszenia, chwilę oderwania się od codziennych trudności, codziennych problemów. Przychodzę do wspólnoty jako portu zbawienia, ale zarazem miejsca ucieczki. Ucieczki od tego, co jest realizmem życia, co jest zmaganiem się z krzyżem, z przeciwnościami. I z drugiej strony służba. Tak trudno jest podjąć tą służbę, bo ona ciągle wymaga tego wewnętrznego zmagania się ze swoimi słabościami. Służba często odziera nas z tego, co jest naszą niedojrzałością. Kiedy służymy, spotykamy się z drugim człowiekiem. I dlatego często on będzie nam dawał znaki zwrotne satysfakcji, zadowolenia, ale też i rozgoryczenia, i zniechęcenia. I kolejna rzecz to odkrywanie darów, charyzmatów, apostolstwo czy wolontariat. To jakby te cechy, które pozwalają nam właściwie uświadomić sobie, że Duch Święty, odnawiając nas, chce nam dać swoje dary. I po to dzisiaj się gromadzimy, aby na nowo odczuć ten wewnętrzny dar odnowy. Niezależnie, w jakiej jestem wspólnocie, czy jest to wspólnota Ruchu Światło-Życie, czy Odnowa w Duchu Świętym, czy Nokat Duchmanat, czy Rodziny Nazaretańskie, czy Kółka Różańcowe. Dzisiaj przychodzę tu, aby przeżyć swój czas odnowy. Odnowy duchowej, odnowy moralnej, odnowy intelektualnej. Niech to w jakimś stopniu pozwoli nam jeszcze głębiej zanurzyć się w tej Bożej miłości. Niech Pan Bóg pokieruje naszymi krokami, naszymi działaniami, aby one stały się skuteczne. By nasza wyobraźnia, słowo i działanie stawały się jednością.